Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie opowiemy o najnowszej książce profesora Jerzego Eislera 45 lat, które wstrząsnęły Polską. Mówimy oczywiście o PRL-u. Witam Panie Profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dlaczego wstrząsnęły Polską?
To rzeczywiście 45 lat, jak obliczyłem, to jest zaledwie 4% udokumentowanej źródłowo historii Polski, która obejmuje ponad 1050 lat. Ale w życiu człowieka 45 lat to jest niekiedy całe jego dorosłe życie, a dość rzadko jest to tylko pół życia, ponieważ powyżej 90 lat ludzie rzadko żyją. Także z kolei z tej optyki to jest dużo. Ja zresztą piszę we wstępie o pewnej względności czasu, że rok spędzony w więzieniu o zaostrzonym rygorze nijak się ma do roku, tego samego roku w luksusowym kurorcie na wakacjach. I trudno się chyba z tym nie zgodzić. Dlaczego te 45 lat wstrząsnęło Polską, Polakami? To akurat nie jest ani wina, ani zasługa komunistów, ale jest to efekt postępu technicznego. Kiedy mówimy Polacy o średniowieczu, o czasach nowożytnych, no to używamy bardzo umownej nazwy, bardzo umownego określenia. Jeśli się go w ogóle trzymać, to byłby książę, król, jego dwór, wyższe duchowieństwo, trochę mieszczaństwa, w sumie kilka, może kilkanaście procent mieszkańców, a raczej chyba kilka. Nowoczesne narody powstawały w XIX-XX wieku. Najpierw prasa w XIX wieku powszechna, wielkonakładowa, dostępna. Temu towarzyszyła później już w XX wieku likwidacja w Europie analfabetyzmu, podkreślam w Europie, bo tak dobrze nie jest i są regiony świata, gdzie ciągle jeszcze większość ludzi nie potrafi czytać i pisać. Ale także wynalazki techniczne, film, radio, telewizja spowodowały one, że propaganda wcale nie musiała być nachalna, agresywna, brutalna, jak często mówimy. Ona mogła być nawet informacją, ale podawana w takiej skali, tak często, tak jakby konsekwentnie, usilnie, nas wszystkich przeorywała, zmieniała nas. Inni wychodziliśmy z tego tygla. I dlatego to jest 45 lat, które wstrząsnęło Polską. Ani Polska nie jest taka jak przed II wojną światową, ani geograficznie, ani socjologicznie, ani kulturowo. Dla mnie szokiem była informacja stosunkowo niedawno. Gdzieś znalazłem, że w 1939 roku, w chwili wybuchu wojny, wyższe i średnie wykształcenie łącznie miało około 350 tysięcy osób w 35-milionowej Rzeczpospolitej. Zresztą to pokazuje, czym były te nasze narodowe tragedie. Katyń traktowano oczywiście umownie jako miejsce kaźni w Związku Radzieckim polskich oficerów, ale przecież także cywili, którzy zamarli, zostali zagłodzeni, zamordowani w Kazachstanie, na Syberii. Czy powstanie warszawskie, jaka to straszliwa trauma, jaki to ubytek młodej inteligencji.
Także hitlerowskie Sonderaktiony i tym podobne przeciwko profesorom.
Tak, oczywiście te wszystkie symbole jak Palmiry, Wawer, Lasy Piaśnickie, takich miejsc niestety w Polsce mamy sporo, które niezależnie od tego, w której części kraju jesteśmy, istnieją i były te publiczne egzekucje dokonywane.
Na inteligencji.
Szczególnie na inteligencji. I można by powiedzieć, że ta książka opowiada o tym, jak sprawujący władzę komuniści dokańczali to, co Hitler i Stalin, chciałoby się jak Muniek Staszczyk powiedzieć, zrobili co swoje. No rzeczywiście tak. Tamto na pewno przeorało polskie społeczeństwo. Mam na myśli niemiecką okupację, wywózki, egzekucje, radziecką okupację. No i potem te 45 lat No właśnie zastanawiam się w książce, ja sam nie mam dobrej odpowiedzi. Czy to był układ wasalny, kolonialny, postkolonialny, imperialny? Ktoś powie, to jest dzielenie włosa na czworo. Ale zaraz wytłumaczę. Kiedyś uważałem, że Polska, podobnie jak inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej, była w radzieckiej strefie wpływów. Ale w pewnym momencie zrozumiałem, że w amerykańskiej strefie wpływów to była na przykład Belgia, Włochy, Francja, Norwegia po II wojnie światowej. Otóż Amerykanom nigdy nie przyszło do głowy, żeby jeden z ich generałów włoskiego pochodzenia został ministrem obrony narodowej Włoch. A jak wiemy, radziecki marszałek, co prawda o polskich korzeniach, Konstanty Rokossowski, był przez 7 lat ministrem obrony narodowej w Warszawie i był polskim marszałkiem. Żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nie korygował konstytucji Belgii, nie wiem, Włoch czy innego państwa. No, zastrzegam w książce, że generał Douglas MacArthur nadzorował tworzenie konstytucji Japonii, ale to było państwo pokonane. To jednak trochę inna sytuacja niż Polska Ludowa, która przecież była sojusznikiem Związku Radzieckiego. Więc Stalin redagował konstytucję sojusznika, a nie pokonanego państwa. Jeżeli redagowałby, tego nie wiem, konstytucję NRD, byłoby to jakoś bardziej usprawiedliwione. Ale
no bo to pokonani.
Pokonanego, wroga, któremu chce się narzucić własne wartości. Natomiast sojusznikowi, jak to mówiono, braterskiej Polsce, no to na to trudno znaleźć ładne wytłumaczenie.
Kolonializm, sterowanie, manipulacja.
Na pewno strefa bezwzględnej dominacji. I to pisze o tym, że nie da się wykreślić jakiejś krzywej opadającej, bo tak by się nam intuicyjnie wydawało, że najgorzej było w okresie stalinowskim, największe wtrącanie się, ingerowanie, radzieccy doradcy pełniący obowiązki Polaków, czyli radzieccy oficerowie w polskich mundurach, niejednokrotnie nie mówiący po polsku wcale albo ledwo porozumiewający się w naszym języku. I że potem było od 1956 roku coraz lepiej. Ale dam jeden przykład. W 1948 roku na Olimpiadę nie pojechała reprezentacja Związku Radzieckiego, a Polski pojechała. A już był okres taki niesympatyczny, taki twardy. W 1984, w zupełnie innej rzeczywistości, kiedy zimna wojna może nie przechodziła do historii, ale no była nieporównywalna z tą z przełomu lat 40. i 50. Na Olimpiadę do Los Angeles nasi sportowcy nie pojechali, ponieważ władze radzieckie postanowiły zemścić się za amerykański bojkot Olimpiady w Moskwie w 80 roku i nie wziąć udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wymusiły to na wszystkich, z wyjątkiem Rumunii, państwach Układu Warszawskiego. To pokazuje ten taki serwilistyczny, wasalny. Tu nie chcę używać mocnych słów, cały czas próbuję znaleźć najbardziej adekwatne, ale język z innych epok, senior, wasal, średniowieczny, no nie bardzo pasuje do tego opisu. Na pewno ani przez chwilę nie było to państwo w pełni suwerenne, mam na myśli Polskę Ludową, na pewno ani przez chwilę nie było państwem demokratycznym.
Ale nie było pod zaborem jednak, panie profesorze, bo mamy to 123-letnie doświadczenie, chociaż jeszcze na moment chciałbym powrócić do wydarzeń w PRL-u. Lata 70., kiedy to do zmienianej konstytucji wprowadzano tak zwany sojusz, po tym jak Europa miała za sobą już konferencję OBWE. Wydawało się, że panuje odwilż, a tutaj taki rozkaz z Moskwy, że w konstytucji trzeba to koniecznie zapisać.
To bardzo cenna uwaga, bo rzeczywiście argument za tym, że to była raczej sinusoida niż taka krzywa opadająca czy krzywa wznosząca się, że to ulegało zmianie, żyło, ale cały czas była to podległość. Ma pan rację, dając przykład zaborów. To jest inna sytuacja. Nikt z nas nie twierdzi, że wielki książę Konstanty był Polakiem, no ale też nikt nie może twierdzić, że Władysław Gomułka nie był Polakiem. No był.
Ale Aleksander był pierwszy, był Rosjaninem i był królem.
Tak. Zmierzam też do tego, że afirmacja narodowa, jakby to dzisiaj dziwnie nie brzmiało, w pewnych sytuacjach była w PRL wręcz pożądana, akceptowana, to mało, wręcz wymuszana. Biało-czerwone flagi. Czytałem kiedyś dokument, gdzie były dokładnie opisane proporcje 1 maja flag czerwonych i biało-czerwonych. W każdym takim pojemniku w różnych miejscach Warszawy te proporcje miały być różne. To też jest ciekawe, można się tylko domyślać, czym się kierowano. Działały w Polsce Ludowej teatry, filharmonie, kina, biblioteki, archiwa, najróżniejsze miejsca. Oczywiście ktoś powie, no tak, zlikwidowano analfabetyzm, rozbudowano sieć bibliotek, ale wielu autorów nie wydawano, nie drukowano, wiele książek poszło na przemiał, zostało wycofanych nawet ze szkolnych bibliotek, książek przygodowych. I to jest to właśnie tak, ale i tu wydaje mi się, że PRL doskonale się do tego nadaje, tego typu opisu, że była afirmacja narodowa.
Po co?
Ale żołnierze składali przysięgę na wierność tam niewzruszonym sojuszom i tak dalej, i tak dalej. Były spektakle patriotyczne, manifestacje patriotyczne, święta i tak dalej, i tak dalej. Ale było to wszystko takie no nie do końca autentyczne, bo nawet przy świętach polskich czy jakichś momentach ważnych trzeba było podkreślić doniosłą rolę Armii Czerwonej, niezwyciężonej, naszych radzieckich przyjaciół, pomoc w odbudowie i tak dalej, i tak dalej. Cały czas występowaliśmy w roli takiego trochę petenta.
Czuliśmy ten sowiecki oddech na plecach i trzeba było na to uważać, nawet w 1968, kiedy próbowaliśmy pokazać nasz narodowy dramat, też ten oddech sowiecki dał o sobie znać.
Tu raczej nie tyle oddech radziecki, nie tyle ambasada Związku Radzieckiego,
ale nasze przewrażliwienie.
Co plotka, która padała na bardzo podatny grunt. Gdyby dzisiaj ktoś powiedział w Polsce, że jakiś spektakl jest wycofywany, bo ambasada rosyjska poleciła, wszyscy wzruszyliby ramionami, to nie PRL, coś ci się pokręciło. Nawet gdyby ta plotka głosiła, że to ambasada amerykańska zaleca wycofanie czegoś, bo jest antyamerykańskie, no byłaby też ogólna wesołość, bo wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych wolno krytykować Stany Zjednoczone, a w Związku Radzieckim nie wolno było krytykować ZSRR. To jest ta fundamentalna różnica.
To jak zdefiniować te 45 lat? Kolonia, obóz?
Nie, to jakaś forma państwowości polskiej. Przecież nie wymazaliśmy z podręczników historii ani nadwiślańskiego kraju w XIX wieku pod rosyjskim zaborem, ani generalnego gubernatorstwa z lat 39-45. To jest też część historii Polski. I nie chcę powiedzieć, że PRL to generalne gubernatorstwo albo nadwiślański kraj. Nie, ale na pewno i tu jest forma władzy politycznej niekoniecznie polskiej i niewyłonionej wyłącznie w Polsce. O tak to w taki dość skomplikowany sposób określę. No ale to nie znaczy, że to nie jest historia Polski. To jest kawałek historii Polski i te wszystkie pomysły, że można wyciąć PRL, wymazać, wygumkować, usunąć z historii, osobiście przyjmuję zawsze bardzo krytycznie i z takim niedowierzaniem, na ile to jest możliwe. Pamiętamy ci starsi, jak to w czasach PRL z historii wycięto marszałka Józefa Piłsudskiego. Były lata, że nie wolno było jego nazwiska nawet w negatywnym kontekście umieścić w prasie czy w opracowaniach naukowych. No i co? Jest narodowym bohaterem, ma w polskich miastach ulice, place, pomniki. Czyli z tym wycinaniem historii, wymazywaniem byłbym ostrożny.
Bo to jest tak, jakby pozbawiać ludzi pamięci.
Tak, możemy Piłsudskiego oceniać dobrze lub źle. Dobrze za pewne fragmenty i dokonania jego życia. Zdecydowanie gorzej, nawet źle za inne. To i w PRL mamy rzeczy, z których możemy być dumni. Niektórzy politycy próbują nas tak szokować. Nic. No to jak piłkarze Kazimierza Górskiego wygrywali, to też nic. Żadne serce żywiej nie biło. No to jest kłamanie po prostu. I można by tutaj przywołać i kolarzy, i inne sukcesy sportowców. Jak Andrzej Wajda dostawał złotą palmę w Cannes za Człowieka z żelaza, to nie była to złota palma dla dyktatury komunistycznej i niesuwerennej Polski, tylko dla wielkiego reżysera, artysty. I tak można mówić. Wiele dokonań PRL na polu nauki, kultury, literatury, i to trzeba wyraźnie podkreślać, dokonało się nie dzięki władzy, ale w pewnym sensie obok niej, a czasem nawet wbrew jej intencjom. I te rzeczy, z których jesteśmy dumni, które są chlubą polskiej humanistyki, filmu, teatru, a mamy przecież na tym polu ogromne doświadczenia, to nie jest propaganda sukcesu, są właśnie albo obok, albo wręcz wbrew polityce kulturalnej władz komunistycznych.
Czy jednak PRL nie powinien dawać nam takiego pola do wypracowania takich sfer, w których niezależnie od podziałów politycznych będziemy wspólnie działać, żeby nie doszło nigdy w przyszłości do takiej sytuacji, że ktoś znowu nas potraktuje jako kolonię, ktoś nam zabierze państwo, je zlikwiduje, będzie próbował zbudować nowe społeczeństwo?
Ja sobie solennie obiecywałem i obiecuję, że nie będę mówił o współczesności, ale to, co pan powiedział, gdzieś zatrąca o współczesność. Czasem słuchając dyskusji, które mają na celu, właściwie odbieram to obustronnie, unicestwienie politycznego przeciwnika, to nie jest ośmieszenie go, to nie jest jakieś nawet upokorzenie go, to jest po prostu zniszczenie. Zastanawiam się, czy nasi politycy różnych odcieni, różnych partii, różnych barw mają świadomość, że to nie jest Polsce dane raz na zawsze. Że obyśmy nigdy nie musieli, jak Broniewski, pisać, że są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli. Ale gdy mówimy o przyszłości, nigdy nie możemy powiedzieć, że nigdy. Że w Polsce już nigdy nie będzie wojny. Oczywiście wszyscy byśmy tego chcieli. Bardzo. Ale to nie tylko od nas zależy.
Co pokazuje PRL?
Tak, przecież nasi dziadowie, pradziadowie w 1939 roku też się nie palili do wojny. Ba, można powiedzieć, że zrobili sporo, żeby jej uniknąć, ale nie było takiej możliwości.
No ale to pokazuje, jaką wiedzą powinniśmy dysponować o swoich sojusznikach, o całej sytuacji międzynarodowej, żeby nie powtórzył się rok 43-45, kiedy to z ustalania naszych granic, naszej państwowości zostaliśmy brutalnie wypchnięci.
Dlatego, kiedy ktoś mówi o niezawodnych sojuszach, to ja się śmieję, że jedyny niezawodny sojusz to był Układ Warszawski i chwała Bogu, że nie musiał nie zawodzić. Wcale bym się nie chciał przekonywać, czy NATO jest tak samo niezawodnym sojusznikiem i gdyby ktoś napadł na Polskę, te 20 kilka państw przyszłoby nam z pomocą. Wierzę, że tak. Chciałbym w to wierzyć. Ale jeszcze bardziej chciałbym się o tym nie przekonywać empirycznie.
Analizując to, co się wydarzyło po 1989 roku i po 1945, dochodzę do takiego wniosku, że zyskaliśmy nowe społeczeństwo, zyskaliśmy nowe terytorium, ale pozostaliśmy przy starych układach, czy komunikacyjnych, czy także społecznych.
W 1945? Tak, zgadza się. Natomiast w 89, czy się nam to podoba, czy nie, wszystko odziedziczyliśmy po PRL. Odbudowaną w takim, a nie innym zakresie, w taki, a nie w inny sposób Polskę. Wszystkie nasze problemy, nasze doskonałości i niedoskonałości, nasze słabości, nasze fobie, nasze kompleksy, to wszystko jest z PRL. No bo jeśli można być anglistą, nie będąc ani jednego dnia w życiu w kraju, gdzie język angielski jest językiem ojczystym, analogicznie romanistą, nie będąc nigdy ani w Belgii, ani Francji, ani w Szwajcarii, a można było, wiemy, no to rzeczywiście jakby znajomość języków, świata, to, co się nazywa takim przetarciem żargonowo-kolokwialnie, no tego nam brakuje. Uczymy się tego. Mogę mieć tylko nadzieję. chciałbym ją mieć, że się tego nauczymy, że nie okaże się to efekt horyzontu, gdzie jak wiadomo nigdy nie można dotrzeć do końca.
Dziękuję panie profesorze. Rozmawialiśmy o książce 45 lat, które wstrząsnęły Polską, z jej autorem, profesorem Jerzym Eislerem, szefem warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.